Dobry wieczór, Anna Rębas. Wróci na morze i spróbuje ponownie opłynąć świat. Nie wie tylko kiedy. Kapitan Bartek Czarciński kilkanaście dni temu musiał przerwać okołoziemską wyprawę z powodu wywrotki łódki. Złamany maszt, dziura w dnie, silne prądy morskie uniemożliwiły kontynuowanie rejsu. Na szczęście cały czas żeglarz miał kontakt z jednostką, która płynęła mu na ratunek. Żeglarz został podjęty przez jednostkę przepływającą obok na wysokości Port Elizabeth w Afryce. Rejs rozpoczął się w Gdańsku na początku czerwca w Górkach Zachodnich. Do wypadku zaś doszło w 107 dniu żeglugi.
Ani przez sekundę nie pomyślałem, że jestem na niewłaściwym jachcie, że tam bym się bał czegoś. Nie, wszystko było pod kontrolą.
No ale to fala spowodowała wywrotkę.
No, na 99% tak, ponieważ no, ja nie widziałem tego. Sytuacja była taka, że w związku z tym, że była taka spokojna noc, a wiatr miałem przeciwny, ale już taki z tendencją do zanikania, coraz słabszy z każdą godziną był, no to podjąłem taki wariant, żeby ustawienia względem fali i wiatru, żeby jak najmniej tracić, żeby mnie jak najmniej cofało. Dlatego stałem na dryfkotwie, w dryfie na żaglach, na dryfkotwie, co praktykowałem wcześniej już i tak samo nie jest to jakaś tam wymyślona przeze mnie metoda zatrzymywania się w cudzysłowie na morzu, tylko można powiedzieć książkowa metoda, więc i wszystko było spokojnie, łódka spokojnie się zachowywała, co pół godziny biorąc pod uwagę powagę tego miejsca, nie było tak, że poszedłem spać po prostu i zapomniałem o tym, gdzie jestem i rano się miałem obudzić, tylko co pół godziny sprawdzałem, czy tam się nie zmienia, czy kierunek fali się nie zmienia, czy wiatr nie wzrasta na sile, albo nie maleje za bardzo. No i nic się nie działo. Była cały czas stabilna taka pogoda z lekką tendencją raczej spadającą w dół. No i jak o 5:50, 5:45 wstałem, żeby zobaczyć w ramach tych półgodzinnych drzemek, żeby zobaczyć, co się dzieje, no to zdążyłem ziewnąć i przeciągnąć się w nadbudówce i w oknach się no i huk i łódka się odwróciła do góry dnem, a okna się zrobiły akwarium.
No musisz mieć jakąś teorię, musisz mieć jakąś tezę, jak do tego doszło.
No to nie były warunki jakieś ekstremalne. To może cała najsmutniejsza historia w tej, że spokojnie wcześniej radziliśmy sobie w dużo silniejszych wiatrach, przy większych falach, a tutaj no, to jest specyficzne miejsce na świecie. Ono jest przez wiele osób uznawane, że jest gorsze zdecydowanie niż przylądek Horn z jednego prostego powodu, że tam idzie prąd południowo-wschodni, znaczy, no tak, prąd, który płynie południowo-zachodni, płynie na południowy zachód wzdłuż wybrzeża Afryki, Agulhas, czyli Igielny i on miał w tym momencie, kiedy ja tam byłem, 5 węzłów prędkości, czyli to była taka siła, że ja jednym jak gdyby halsem mogłem płynąć 2 węzły, a drugim 8 z prądem, jak się odwróciłem. Więc ten prąd, no to potęga tego prądu jest tam taka duża, że od czasu do czasu gdzieś może się zdarzyć, że jakaś fala skrzyżuje się, pójdzie z innego kierunku i takie fale też się zdarzały, tylko to nie były fale jakieś wielkie, załamujące się nad łódką, które w jakiś sposób mogłyby zakomunikować, że coś się dzieje, że coś się zmienia dookoła.
A skąd wiesz, że taka siła była tego prądu?
No bo prosta sprawa, no, w jedną stronę płynąłem jak gdyby pod prąd, płynąłem z prędkością 2 węzłów, a z prądem, jak zrobiłem zwrot, płynąłem z prędkością 8. Czyli, a prędkość łódki jak gdyby była po wodzie taka sama. Ja specjalnie schodziłem bardzo nisko, w sumie daleko od lądu, bo to było ponad 300 mil od lądu, po to, żeby ten prąd, jak tam analizując mapy pogodowe, mapy klimatyczne, gdzie takie prądy są zaznaczane, że ten prąd tam miał mieć już dużo mniejszy wpływ dla mnie niż przy samym brzegu. Dlatego byłem tak daleko, nie ścinałem bardzo blisko. No ale okazało się, że ten prąd tam dalej jest taki silny i tutaj jedyna rzecz, no to kwestia tego wpływu prądu na to, co tam się dzieje dookoła.
Wróćmy do akcji ratunkowej. W takim razie opuściłeś łódkę na tratwie.
Tak, ale tratwę odpaliłem już sam, jak gdyby świadomie, w momencie, kiedy zobaczyłem statek.
I jak długo to trwało, kiedy się dostałeś na statek? Jak oni ciebie podjęli? Ile czasu?
To trwało z pół godziny może. Bo dzięki dzisiejszej technice, że Centrum Koordynacji Ratunkowej miało co 15 minut moją pozycję, to oni byli w stanie podać statkowi moją dokładną pozycję z ostatnich 15 minut. Czyli przy mojej prędkości to była moja pozycja przez najbliższe kilkadziesiąt minut, ja bardzo wolno płynąłem, więc w zasięgu wzroku naszego z ich wysokiego mostka, to spokojnie jakby ją dostali 2 godziny wcześniej, to dalej by mnie znaleźli w tym samym mniej więcej miejscu. Więc statek wywołał mnie w związku z tym, że podałem informację, że udało mi się uruchomić radio i może mnie statek próbować wywołać. Wywołał mnie, jak jeszcze się nie widzieliśmy, gdzieś około w pół do ósmej rano. Akurat czas tam lokalny jest dokładnie tym samym czasem, co w Polsce, bo to jest ta sama strefa czasowa. RPA ma ten sam czas, co w Polsce.
Ale to radio było uruchomione na łódce?
Tak, na łódce.
Na łódce?
Na łódce, na łódce. No bo ja jeszcze w nocy tam, tak jak zacząłem, że naprawiłem instalację elektryczną, jeden akumulator udało mi się uratować, podłączyłem jeszcze dwie anteny, uruchomiłem to radio, no i po to, żeby mieć taki bezpośredni kontakt i z nimi coś móc ustalić. Chociażby im powiedzieć to, że nie muszą podchodzić pod łódkę, tylko mam tratwę, zrzucę ją i ja podpłynę i to będzie bezpieczniejsze dla wszystkich. Z tą tratwą. No i też podałem im moją pozycję aktualną, oni ją sobie zapisali, potwierdzili, ja ich wtedy zobaczyłem już.
A jak była łódka już, a jak tratwa się zbliżała do statku, to łódkę widziałeś?
Widziałem, mam nagrany taki film, bo starałem się, może to też dziwne się niektórym wyda, że jeszcze miałem siły i ochotę kręcić filmy, ale biorąc pod uwagę to, że byłem sam i nikt inny nie może potwierdzić tego, co się działo i opowiedzieć, i ja sam też się obawiałem, że nie będę w stanie przypomnieć sobie wielu rzeczy, więc zaraz po tym wypadku wziąłem kamerę do kieszeni i wiedząc, że nie będę mógł notować, to kręciłem po prostu wszystko, komentarze wszystkie swoje, pompując wodę jedną ręką, drugą trzymałem kamerę, żeby opowiedzieć na szybko, co się wydarzyło, żeby po prostu mieć, nie być zakwalifikowanym później do kategorii żeglarzy opowiadających opowieści morskie niestworzone, tylko żebym miał jakąś dla siebie samego nawet podstawę do tego, co się wydarzyło i móc się tym podzielić dalej.
A kto więc widział ten film już?
Jeszcze ja tylko widziałem go na razie i dopiero próbujemy zmontować go razem z Telewizją Polską, taką
zamkniętą historię.
I gdzie
będzie do obejrzenia?
No, jeżeli wszystko dobrze... Na początku będzie na Festiwalu Filmów Żeglarskich Jachtfilm, to już mi się udało dzisiaj ustalić, że jak go zrealizujemy, to go chłopaki pokażą. No i będzie też w telewizjach regionalnych wyemitowany, więc... Bo mamy zamkniętą historię. No pewna historia się wydarzyła i aż od początku budowy do tratwy ratunkowej mamy historię, trzeba podzielić się doświadczeniem.
A to długi film?
Nie, telewizyjne to tam 25-30 minut to maks musi być. No.
To ja trzymam za słowo, że jak się będzie pojawiał w telewizjach regionalnych, to pojawi się też w Radiu Gdańsk.
Myślę,
może jakiś fragmencik pokażemy na naszej stronie internetowej. Póki co mamy zdjęcia z dnia, kiedy wypływałeś. No i wszystkie zdjęcia z rejsu są na stronie internetowej.
Tak, ale oprócz tego to bardzo mały procent, przez to, że ten internet satelitarny do najtańszych nie należy, chociaż i tak go miałem bardzo dużo, jak na możliwości polskie, to udało mi się zabrać ze sobą dysk z komputera, który dzisiaj się okazało, że jest użyteczny i można czytać z niego wszystkie dane, dlatego właśnie mam materiał filmowy do tego, żeby z tego rejsu też trochę doświadczeniami się podzielić. No nie było to może 300 dni, ale 107 dni to też już trochę rzeczy udało mi się przemyśleć i sprawdzić.
Właśnie chciałam zapytać, kiedy przyszedł czas na refleksję, na myślenie, na zastanawianie się nad tym, co tak naprawdę stało się w tym 107 dniu na morzu. Jak to było? Akcja ratunkowa, wszedłeś na statek.
Tak, tam się mną bardzo dobrze
zaopiekowało. Tam się zajęto to, bo ile czasu tak, trwał ten szok taki, kiedy nie byłeś w stanie nic mówić, myśleć, a w ogóle byłeś w szoku?
Nie, chyba nie. Chyba, może dlatego, że
to
ja...
dobrze, że zapytałam, no bo zakładałam, że
sytuacja jest taka, że ja tą łódkę zbudowałem, tak, sam i nawet wiele razy przez te 100 dni sobie plułem w brodę i w twarz, że kurczę, ja bardziej się przygotowywałem na awarie, na jakieś wypadki, na różne niestworzone sytuacje, a najmniej myślałem o płynięciu. I to wiele razy sobie o tym pomyślałem, że dopiero do wielu rzeczy tam analizowanie trasy, wybierania trasy, że to dopiero się działo na łódce i sobie tam rozmawiałem z wieloma osobami. Dzięki temu, że miałem ten internet, telefon i tam sobie analizowaliśmy te wszystkie warunki pogodowe, to było dopiero wtedy. I tak samo nie zastanawiałem się, jak szybko będę płynął. No oczywiście założenia były, ale nie myślałem o samym płynięciu jako takim, a dużo więcej czasu poświęciłem na różne rzeczy awaryjne. Dlatego miałem do postawienia zapasowy maszt wtedy, no musiałem działać, więc nie było czasu na szok. Akurat w tym przypadku i też może to dziwnie zabrzmi dla kogoś z boku, że tutaj 6 lat życia budowałem łódkę i w sumie dążyłem do tego i wszystko, co zarobiłem, wydawałem na tą łódkę, a powiem, że moment, kiedy ją musiałem podjąć decyzję, żeby ją zatopić, żeby nie stanowiła zagrożenia dla innych, nie był najgorszym momentem w moim życiu. Ja się oczywiście z tą łódką pożegnałem i było to smutne, ale no, wytłumaczyłem sobie tak, no, to są tylko rzeczy. To są rzeczy zrobione, albo kupione za pieniądze, albo zrobione moimi, albo rękoma moich przyjaciół.
A ja żyję.
Więc ręce są zdecydowanie lepsze i wtedy nie było jako takiego zagrożenia, że ja, nie wiem, jestem uszkodzony i coś mi grozi. No ale w perspektywie zmieniającej się pogody, która miała przyjść i przyszła, bo jak byłem na statku, to się rozpętało małe piekło tam wtedy i siedziałem na tym statku i obserwowałem z mostka po kilka godzin fale z góry, żeby starać się zrozumieć, o co tu chodziło z tymi falami.
Port Gdański od poniedziałku posiada drugie nabrzeże do przyjmowania największych kontenerowców pływających po oceanach. Inwestorzy z Australii oddali do użytku nabrzeże T2 w DCT, głębokowodnym terminalu kontenerowym znajdującym się w porcie północnym w Gdańsku. Jakie znaczenie nowe nabrzeże ma dla DCT, dla Gdańska, dla Pomorza Polski i dla Australii? To sprawdzała Iwona Wysocka.
Zanim powstał terminal, była tu plaża. W poniedziałek uroczyście otwarto nabrzeże T2 w DCT Gdańsk. Nabrzeże dwukrotnie zwiększa moce przeładunkowe terminala i będzie mogło obsługiwać największe kontenerowce świata. Nawet takie, które dopiero powstaną, mówi prezes gdańskiego portu Michał Greinke.
Terminal T2 jest w tej chwili przygotowany do obsługi największych kontenerowców na świecie, czyli tych, które przewożą powyżej 19 tysięcy TEU. W tej chwili te wielkie suwnice, jakie pani tutaj za nami widzi, to są przygotowane, aby obsługiwać tak duże jednostki, które w tej chwili są na deskach kreślarskich jeszcze architektów, także jest zapasem. 400 metrów w tej chwili to 400-metrowe statki to największe, które tutaj obsługujemy.
Zanim nowe nabrzeże otwarto, cała infrastruktura przeszła próby, mówi prezes DCT Gdańsk Maciek Kwiatkowski.
No jesteśmy zachwyceni wręcz nowymi suwnicami, które...
Jest ich pięć.
Są to największe tego typu urządzenia, jakie istnieją w Europie i wśród tych największych na świecie. Pozwalają nam z dużo większą łatwością obsługiwać statki, które do nas przypływają. Te właśnie z tych największych na świecie, te 400-metrowe kolosy, które potrafią mieć do 10 warstw kontenerów na pokładzie. Te suwnice są stworzone do obsługi tych gigantów.
No i są perspektywiczne z tego, co mi wiadomo, bo są przystosowane do statków, których jeszcze nie wybudowano.
Dokładnie. My w naszej branży określamy to w ilości rzędów kontenerów na statku, które jesteśmy w stanie obsłużyć, do których sięga wysięg naszych suwnic nabrzeżowych. I ta ilość rzędów w przypadku naszych suwnic to 25. Takie statki rzeczywiście jeszcze nie istnieją.
A ile dziś kontenerowców największych przypływa tygodniowo do terminala DCT?
W tej chwili mamy dwa regularne połączenia z Dalekim Wschodem, oba obsługiwane przez te największe jednostki. Jedno z tych połączeń jest obsługiwane przez jednostki o wielkości ponad 18 tysięcy TEU i drugie nieco mniejsze, 15-tysięczniki. Zawijają one regularnie. To pracuje jak pociąg, czy według rozkładu jazdy. Jeden zawija do nas w piątek rano, drugie zawinięcie jest w poniedziałek wieczorem i tak tydzień po tygodniu.
Otwarcie nowego nabrzeża ma niebagatelne znaczenie nie tylko dla samego DCT Gdańsk, ale też dla całej gospodarki kraju.
Dla nas jest to bardzo ważny kamień milowy. Dochodzimy do punktu, kiedy nasza zdolność przeładunkowa, podwojona do 3 milionów TEU rocznie, pozwoli nie tylko zacementować, że tak się wyrażę, nasze miejsce na rynku kontenerowym w tej części Europy, ale także podkreślić szczególną rolę, jaką nasz terminal i cały port w Gdańsku odgrywa w gospodarce polskiej i w gospodarce całego regionu Europy Wschodniej i Środkowej.
Z tym wszystkim zgadza się też Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.
Inwestycja w terminal głębokowodny w porcie gdańskim na pewno jest ważną inwestycją z perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki, ponieważ trudno sobie wyobrazić silną gospodarkę, która nie ma nowoczesnej infrastruktury logistycznej. porty w połączeniu z dobrą siecią kolei i dróg mogą stworzyć z Polski taki hub logistyczny w Europie Środkowo-Wschodniej, który umożliwi również polskim przedsiębiorcom dostęp do rynków wschodniej Azji, które w tej chwili rozwijają się znacznie szybciej niż na przykład rynki, nasze rynki eksportowe w Europie Zachodniej. Widać, że w ostatnich latach ta infrastruktura portowa, drogowa istotnie się poprawia, natomiast cały czas mamy tutaj spore potrzeby inwestycyjne. Port Gdański w tej chwili zajmuje 6. miejsce w basenie Morza Bałtyckiego. Jest to port, który na pewno posiada większy potencjał, więc wszyscy życzylibyśmy sobie, aby był numer jeden w tym basenie, jednocześnie zwiększał swoją pozycję względem naszych konkurentów z Europy Zachodniej. Ale to wymaga kolejnych inwestycji, zwłaszcza w te terminale głębokowodne, ponieważ przy dzisiejszych trendach w tym transporcie morskim widać, że zyskują na znaczeniu te duże statki, mogące pływać transoceanicznie, więc potrzebujemy tego typu inwestycji, no i dalej nakładów na dobre połączenia kolejowe, drogowe bądź rzeczne.
Dziś dzięki terminalowi DCT Gdańsk port ma połączenie z Dalekim Wschodem. Wpływają do nas kontenerowce z Busan, Szanghaju, Hongkongu czy Singapuru, a potem płyną w odwrotną stronę. DCT Gdańsk jest bardzo znaną inwestycją w Australii, a to dlatego, że jej właścicielem jest zarejestrowana w Polsce spółka należąca do Australijskiego Funduszu Emerytalnego. To superważna inwestycja, mówi ambasador Australii w Polsce Paul Wojciechowski. Jakie znaczenie dla Australijczyków ma ta inwestycja tutaj w kraju?
Dziękuję bardzo za pytanie. Inwestycja właśnie DCT Gdańsk, no to jest bardzo strategiczną inwestycją australijską. Jest to oczywiście największa inwestycja, przeszło miliarda dolarów, czyli jeśli spojrzymy na wszystkie nasze inwestycje, jest to największa i najważniejsza. Ale dodam jeszcze, że oczywiście inwestorami to są fundusze zabezpieczające retirement savings, czyli emerytury Australijczyków, czyli właściwie jest to kapitał społeczny.
Dlaczego Gdańsk?
Oczywiście Gdańsk jest, wydaje mi się, takim centrum logistyki na Europę centralno-wschodnią i oczywiście było tutaj poparcie od rządów i lokalnych, i centralnych na tego typu inwestycje. Oczywiście za tym terminalem kontenerowym stoi cała logistyka, czyli jest zainteresowanie od firm australijskich w tej części ekonomii. Wiemy, że na przykład firma Goodman już tutaj jest, niedaleko od tego terminala i mam nadzieję, że inne firmy też będą zainteresowane. Oczywiście specjalizacja firm australijskich to często jest w innych branżach również, na przykład górnictwo, które nie jest tutaj przy Gdańsku, ale niemniej jednak jest właśnie zainteresowanie firm koło Lublina czy nawet na Śląsku w kopanie węgla.
Ale wróćmy nad polskie morze. To kolejny krok w rozwoju także gdańskiego portu, mówi jego prezes Łukasz Greinke.
Widać było, że rynek potrzebuje kolejnego terminala, kolejnych placów składowych, ponieważ no już te jeden pękał w szwach. Rynek, jak widać, decyduje o tym, żeby wolumen ładunków przepływał tych skonteneryzowanych w tej chwili przez Gdańsk, bo tutaj jest no najlepsza infrastruktura przystosowana do tego. Jesteśmy jedynym portem, który regularnie obsługuje statki oceaniczne, kontenerowe w relacji z Chinami.
A duży ruch w terminalu oznacza spore wpływy z podatków do budżetów centralnego i samorządów, dodaje prezes Maciek Kwiatkowski.
Cała sprawa polega na unikalności naszej oferty. Oferty, która pozwala właśnie przedłużyć bieg statków o bardzo dużej pojemności kontenerów na Bałtyk. I dostarczenie kontenerów na rynek Polski i krajów wokół Polski w sposób dużo bardziej sprawny, szybszy i tańszy. W zeszłym roku, 2015, liczba czy suma poborów z tego tytułu w DCT Urząd Celny zanotował ponad 5 miliardów złotych pobrany przez VAT, akcyzę i cło. W tym roku będzie to sporo więcej, dużo więcej. Spodziewamy się nawet powyżej 6 miliardów. Jeżeli chodzi o przyszłe inwestycje ze strony morza, że tak powiem, patrząc na istniejące nabrzeża i sprzęt obsługujący te nabrzeża, no mamy pierwsze i najważniejsze zadanie w tej chwili to wypełnić tą nową infrastrukturę nowym wolumenem. I to będzie nasze zadanie na najbliższy rok, dwa. W dalszej perspektywie oczywiście patrzylibyśmy na zwiększanie naszego wolumenu w miarę zapotrzebowania rynku, tak by sprostać się temu głównemu zadaniu, by olbrzymie statki, największe na świecie pływające statki, które mogą wpłynąć na Bałtyk, miały pewne i sprawne miejsce do ich obsługi na Bałtyku i by było to w porcie polskim.
Mnożą się pytania dotyczące czwartkowej akcji ratowniczej, którą Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa podjęła wobec żeglarza Jacka Zielińskiego, 20 mil morskich na północ od Helu. Dziś żeglarz na antenie Radia Gdańsk stawiał trudne pytania służbom ratunkowym, które dotarły do niego dopiero po 6 godzinach. Ja przypomnę tylko, że około godziny 2 w nocy na jachcie Sunrise doszło do najprawdopodobniej zwarcia instalacji elektrycznej, w kabinie wybuchł pożar. Niemożliwe było nadanie sygnału Mayday z jachtowej radiostacji. Jacht zaczął tonąć, a Jacek Zieliński ratował się ewakuacją na tratwę ratunkową. Zielińskiemu udało się przeżyć, wezwał pomoc, ale na statek SAR czekał kilka godzin. Dziś i żeglarz, i koordynator SAR Wiesław Jasiński próbowali wyjaśnić sobie pewne kwestie związane z przesunięciami czasu i z urządzeniami, którymi dysponował żeglarz.
Ale jeszcze po programie pan Wiesław ma parę pytań do pana Jacka. Proszę bardzo.
No może nie są to pytania, tylko takie stwierdzenie, bo znam relacje członków załogi Sztorma. Dopytywałem się o wiele szczegółów. No i okazało się, że oprócz powiedzmy tych całych gadżetów ratunkowych, czyli tej PLB, radio i tak dalej, nie miał pan na sobie jednej rzeczy. Bardzo podstawowej.
Mówi pan o kamizelce ratunkowej. Miałem pneumatyczną kamizelkę, którą podczas wyciągania z tratwy utopiliśmy, a jak już siedziałem w tej tratwie, było strasznie zimno od podłogi, tak, czyli od dna. Kamizelkę ściągnąłem, tą napompowaną, tak, pneumatyczną, która się odpaliła, bo wpadłem wcześniej do wody i wsadziłem sobie pod zwyczajowy, nie wiem jak powiedzieć, pod tyłek. Tak?
Rozumiem.
Cieplej, tak?
Bo... Ja mam taki zwyczaj. Jak tylko, że tak powiem, odbijam od kei.
Dwie kamizelki na tratwie. Dwie kamizelki były. Jedna była taka stara gdzieś tam, która leżała na tym, taka jakby, no kamizelka zwykła taka w tym, a druga pneumatyczna, którą włożyłem sobie po prostu, no żeby no, zimno było strasznie. I...
Ja dlaczego to zwróciłem na to uwagę? Bo ja mam taki zwyczaj, że jak mijam główki, to wpinam się wszelki. Na tym. Zakładam szelki, wpinam się, obojętnie co. Raz faktycznie szelki mnie uratowały, bo zatrzymałem się na tym. Ale jest to o tyle istotne, niech pan popatrzy dalej. Śpi pan w kokpicie, spokojnie z główeczką na tym, jak i jakiś tam czas. Jest stan, piątka, szóstka wieje, czyli morze jest rozfalowane. Łódka chodzi, kładzie się z burty na burtę, tym bardziej, że jest to po żagle. Blisko pana, w momencie, kiedy pan śpi, przechodzi większy statek, który robi większą falę. Pan się podnosi, dodatkowo łódka się przechyla, pan leci.
Mam o tym świadomość. Byłem cały czas, nawet jeżeli jak schodziłem do tratwy, w momencie jak przychodziłem do tratwy, miałem właśnie tą uprzęż, czyli tą kamizelkę, o której pan mówi, miałem uprzęż i byłem, nawet wspinałem się do achtersztagu, jak schodziłem z jachtu, bo bałem się, żeby po prostu zostanę pomiędzy tratwą a jachtem. Schodząc do tratwy, no może tego nie pisałem, nie wiem, ale miałem cały czas uprzęż, wpiąłem się w achtersztag, przeskoczyłem na tratwę i dopiero odciąłem ten.
Dlaczego
nie, pan,
to...
Ja wiem, bo my dużo pływamy samotnie.
Dlaczego
więc...
to jest istotne? Bo ja już często zwracałem na to uwagę. Boli mnie to wręcz, a bulwersuje, jak szkoli się młodzież. Bardzo często widzę w górkach, czy powiedzmy z okien w Gdyni, na tym poletku, gdzie tam tego. Wszystko fajnie, dzieciaki poubierane w kamizelki, bardzo fajnie na tym. Tylko pan instruktor... który jeździ tym szaleńczym pontonem czy na tym, a on spokojnie bez niczego. Ja się pytam, kto pana instruktora uratuje w razie czego, jak on wypadnie. Te dzieciaki po 8-10 lat? Bardzo w to wątpię.
Panie Jacku, otrzymał pan wyjaśnienia, już takie wiarygodne według pana, tego przesunięcia i rozpoczęcia akcji ratunkowej, którą... No, pierwotnie twierdził pan, że zbyt długo pan czekał na pomoc.
Umówmy się, że ja nie przyszedłem tutaj, żeby wyjaśniać, tak, ani nikogo rozliczać. Nie mam, ja się cieszę, że żyję i jest wszystko w porządku. Chodzi o to głównie tak, że nie chciałem spowodować całego tego zamieszania absolutnie. Nawet gdyby, powiem panią uczciwie, bo ja nie mam się czy chwalić, tak? Ja utopiłem jacht, tak? Nie mój zresztą, pożyczony od kolegi, który mi zaufał. A więc absolutnie, gdyby te... No generalnie mam taki troszeczkę zły jestem, że w ogóle nazwa mojego jachtu wyszła do po wszystkich telewizjach, tak? Na pasku, nazwa, moje imię i nazwisko. Po co? To żadna reklama dla mnie. To naprawdę się nie ma czym chwalić. A spotkaliśmy się, no skoro już tak to się stało, tutaj wyszło, to spotkaliśmy się po to, żeby po prostu wszystkich, tak jakby jest okazja, tak, poinformować wszystkich tutaj wodniaków, już nie dzielimy na żeglarzy, motorowodniaków, idę na wszystkich wodniaków, ile to trwa, tak, czyli akcja, jestem 20 mil morskich od brzegu, mam to urządzenie i akcja będzie trwała, nie czekajmy, nie liczmy na godzinę, tylko akcja może trwać, wychodzi, że 3 godziny, tak.
A wynika to z przesunięcia procedur.
To są i zarówno układ różnicy czasowej, powiedzmy stref czasowych, jak również wynika z tego, co my użyjemy do wezwania pomocy. Bo gdyby na przykład tej strefie 20-milowej użyć albo samego telefonu, albo samej UKF-ki z DSC na tym, to ta pomoc byłaby faktycznie w ramach...
Godziny pan by czekał.
Tyle co dojście do pana by było.
To zostało na jachcie, który zatonął, tak, który spłonął.
Tak, ale telefon satelitarny pan miał, pan Jacek. I gdyby wklepał jakikolwiek numer jakiejkolwiek stacji lub miał to w pamięci tego telefonu, tam zawsze ktoś jest.
Bo sygnały, które wysyłał z tych trzech urządzeń, które miał...
Nie, one już były, ale mogły już być lub być jeszcze w Warszawie czy w Moskwie.
Były poddawane weryfikacji,
ale tutaj nagle Jacek z jacht taki i taki, pozycja taka i taka, tonę. Wszystko, nic więcej nie trzeba.
O tyle jestem mądrzejszy i warto powiedzieć to wszystkim, tak? Wszystkim tutaj wodniakom, że tak trzeba robić po prostu. No, fajnie, że się udało, bardzo się cieszę w tym i właśnie, no i dlatego się spotkaliśmy. Mówię tylko dlatego, a nie ma absolutnie mowy o rozliczaniu. Jestem bardzo wdzięczny za pomoc i no, ja naprawdę nie mam do nikogo pretensji i nigdy nie miałem.
Ja przypomnę, że Jacek Zieliński miał ze sobą aż 3 urządzenia, przez które wzywał pomoc, będąc już na tratwie. Miał telefon satelitarny, miał osobisty nadajnik wzywania pomocy i pokładowy nadajnik radiowy emitujący sygnał alarmowy z miejsca położenia. Mimo wysłania do służb ratowniczych sygnałów z 2 ostatnich urządzeń, dopiero po bezpośrednim telefonie do stacji SAR na pomoc wypłynęła łódź, statek Sztorm z Helu. Wyszedł dokładnie o 6:20 z portu w Helu, a rozbitka podjęto przed godziną 8:00. Dziś to już wszystko. Kłania się Anna Rębas i realizator Stefan Kotiuk. Dobranoc.